chłopo, duże dzieci, duży kłopot.
W studiu Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej gościmy ponownie Katarzynę Szwedę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przypomnę Państwu, że pani Katarzyna pracuje jako pedagog szkolny już od ponad 10 lat w jednej z kaliskich szkół. Ostatnio rozmawiałyśmy w ramach audycji Małe Dzieci, Mały Kłopot, Duże Dzieci, Duży Kłopot o tym, jak ważne są relacje międzyludzkie, relacje także między rodzicami a dziećmi. Dziś rozwiniemy ten temat, może powiemy o nieco takich trudniejszych sprawach. No właśnie, jakie trudności mogą powstać u dziecka w wyniku czy to osłabienia, czy jakiegokolwiek zaburzenia tych relacji między dzieckiem a rodzicem.
Jak mówimy o trudnościach w zachowaniu dziecka, to tak tytułem wstępu powiem, żebyśmy też mieli taką dużą wyrozumiałość dla siebie jako rodziców, dla dorosłych i też dla dzieci, że jeśli mówimy o trudnościach, to nie szukamy winnego, tak? Po prostu zwracamy uwagę na jakieś zachowania, które są trudne, które być może mają jakąś przyczynę w tym, co się dzieje w relacjach między nami, ale mówienie o tym nie ma być obwinianiem kogokolwiek, żeby też mieć taką wolność i taki pokój w sercu, słuchając tego, nie? Że tutaj to nie chodzi o to, żeby teraz obarczyć siebie winą. Czasami trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność, ale z takim dużym spokojem. Jakie mogą być trudności, kiedy ta relacja między rodzicem a dzieckiem jest trudna, kiedy brakuje więzi, mówiłyśmy ostatnio o tych więziach, o tym, jak ważne są te głębokie relacje, albo kiedy ta więź w jakiś sposób jest nieprawidłowa, kiedy rodzic jakoś zawłaszcza dziecko emocjonalnie, czy właśnie traktuje to dziecko jako to dobro dla samego siebie, a nie oddzielną osobę. One mogą tak naprawdę, te trudności, dotykać bardzo szerokich aspektów w funkcjonowaniu dzieci. Tak może bardziej z takiej szkolnej perspektywy, to my to możemy zaobserwować u szkolnych dzieci, kiedy to jest problem z koncentracją, kiedy to są jakieś trudności w relacjach społecznych, kiedy dziecko nie potrafi wchodzić w relacje adekwatnie do swojego wieku. Wiadomo, że sześciolatek inaczej relacje buduje, piętnastolatek inaczej, dziesięciolatek inaczej. Ale kiedy na poziomie swojego wieku tych takich trwałych czy głębokich relacji nie zbuduje, kiedy wchodzi w konflikty, kiedy nie rozwiązuje ich w konstruktywny sposób, kiedy dziecku brakuje empatii i znowu adekwatnie do swojego wieku, bo ta empatia też przychodzi z wiekiem u dzieci. To nie jest tak, że trzylatek będzie tak samo empatyczny jak nastolatek czy osoba dorosła. Taki problem z rozpoznawaniem emocji, stanów emocjonalnych swoich czy innych, izolowanie się od rówieśników, izolowanie się, czy przesadny jakiś taki kontakt z osobą dorosłą, przekraczanie granic. My to czasami nazywamy niewłaściwym dystansem do osoby dorosłej, czyli dziecko traktuje ciocię, wujka, nauczyciela, panią w przedszkolu jak kolegę czy koleżankę w taki sposób nieprawidłowy, czyli nie jako efekt czy wyraz zaufania, tylko jako przekroczenie granic. Brak pewności siebie u dziecka, to, że ono się boi próbować rzeczy nowych, że nie chce doświadczać czegoś nowego. Brak poczucia bezpieczeństwa, które za tym stoi, to też mówiłyśmy o tych potrzebach, które w nas są, które zaspokajamy też w taki sposób, kiedy uczymy się siebie, kiedy bierzemy za to odpowiedzialność, ale też właśnie kiedy jesteśmy w relacjach. A jeśli brak poczucia bezpieczeństwa, no to też jakieś lęki, obawy, stany lękowe, wybuchy złości, reakcje nieadekwatne, niepasujące do sytuacji, bardzo emocjonalne albo właśnie takie zbyt apatyczne. I też cała taka gama tak zwanych objawów psychosomatycznych. Coś się dzieje w ciele, co sygnalizuje, że boli mnie dusza, boli mnie serce, tak? Jesteśmy całością, emocje i ciało, i zwłaszcza u dzieci, które często nie potrafią jeszcze, nie wskażą, co je dręczy, co je niepokoi, ale wskażą bolący brzuch, bolącą głowę, złe samopoczucie, czasami nawet stan gorączkowy. I nie zawsze jest to udawane. Czasami rzeczywiście dziecko bez przyczyn zdrowotnych odczuwa jakieś objawy takie bólowe. Wtedy mówimy o tych psychosomatycznych objawach. To jest taki jakby wachlarz trudności, które możemy zobaczyć, ale które z nich miałyby wskazywać bezpośrednio na to, że coś się dzieje z relacją, no to ja nie czuję się na siłach, żeby to powiedzieć, bo każda sytuacja, każde zachowanie dziecka jest indywidualne i tak naprawdę dopiero po dłuższej obserwacji, po takim wzięciu pod uwagę wielu jakichś zachowań czy spraw, które dziecka dotyczą, można łączyć jego zachowania z tym, co być może dzieje się w domu.
Czyli nie ma tutaj takich sytuacji zero-jedynkowych, żebyście sobie też państwo nie układali teraz w głowie, że moje dziecko...
Jest tak. Na przykład ruchliwe, nie potrafi się skoncentrować, znaczy, że mamy złą relację.
Tak.
Absolutnie nie, no bo no nie uprościmy.
Sprawa jest to złożona. Nie wiem, czy to nie będzie przekroczenie tutaj jakichś tajemnic twojej pracy. Z jakimi problemami, czy właśnie trudnościami spotykasz się ostatnio u swoich uczniów podopiecznych najczęściej?
To właściwie to jest to, co wymieniłam przed chwilą, mówiąc ogólnie o tych trudnościach, ale te zachowania nie zawsze wynikają z trudności dotyczących relacji z rodzicami. Musimy pamiętać o tym, że jesteśmy po 2-letniej pandemii, niemalże 1,5-rocznym nauczaniu zdalnym, gdyby tak zsumować te wszystkie okresy, czyli takim świecie, który się dzieciakom wywrócił do góry nogami, takim czasie, w którym ich świat się wywrócił do góry nogami. I to bardzo mocno wpłynęło na ich funkcjonowanie i nie potrafię zrobić takiej statystyki, jakby których problemów jest najwięcej, których jest mniej, bo stają mi przed oczami konkretne dzieciaki u nas w szkole, konkretne imiona i konkretne sytuacje. I tak staram się o nich myśleć. Rzeczywiście jest tak, że trudności, z którymi się borykają i z którymi przychodzą do mnie jako do pedagoga, to są trudności, które dotyczą emocji, które dotyczą radzenia sobie, czy bardziej nie radzenia ze stresem, które dotyczą relacji, które budują między sobą, rówieśniczych relacji, ale też relacji z rodzicami. Czasem to są poważne problemy jakieś emocjonalne, które się uwidaczniają w tym czasie szkolnym. Czasem to są po prostu zwykłe trudności, które się nawarstwiają i trzeba to z siebie wygadać, wyrzucić.
Czy ten czas pandemii uwypuklił jakieś takie sprawy, które do tej pory może były mniej widoczne?
Tak, ja mam takie poczucie, że te sprawy trudnościowe, te problematyczne się uwypukliły. Albo może jest tak, że po tym czasie dzieciaki bardziej potrzebują rozmów, bo może to też tak jest. Trudno zinterpretować tak naprawdę te rzeczy, które obserwujemy, bo obserwacja jest taka, że rozmów z dziećmi jest więcej teraz niż było wcześniej. Więc mogę myśleć, że ta potrzeba rozmowy, czy te sytuacje problemowe się jakoś nasiliły, czy właśnie uwypukliły. Dzieciaki często skarżą się na kłopoty z koncentracją, ze skupieniem uwagi. Często mówią o zmęczeniu, o jakimś takim przeciążeniu. Czasem w czasie rozmowy wychodzi, że jest kłopot z tym, żeby zadbać o taki dobry rytm dnia, o dobre śniadanie, czy o jakąś zdrową aktywność fizyczną, że tyle się dzieje i tyle jakichś czy zajęć dodatkowych, czy innych rzeczy. Albo zwyczajnie jakichś nawyków, które są, typu na przykład chociażby te nieszczęsne gry komputerowe, że brakuje czasu na taki zdrowy odpoczynek. No i potem na bazie tego nawarstwiają się też inne trudności, które dzieci przeżywają silnie.
Ale dzieci, ale chłopak, ale dzieci!
Myślę, że ważne jest, żebyśmy tutaj zaznaczyły, podkreśliły, jaka jest właśnie rola pedagoga szkolnego, bo pedagog to nie jest terapeuta, tak? To nie jest psycholog. Powiedzmy o tym.
Tak, szkoła nie jest miejscem terapii. To jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć. Dla mnie to jest ważne, żeby to wiedzieć i nie brać też pewnej odpowiedzialności na siebie. Pedagog jest takim kimś pomiędzy. Ja czasami mówię dzieciom czy rodzicom, że jestem pomiędzy uczniem, rodzicem i nauczycielem. Nie biorąc jakby do końca żadnej z tych stron, być pomiędzy i chyba jednym słowem określając, słuchać. Słuchać tego, z czym przychodzi dana osoba, z czym się boryka. No i byłoby cudownie, gdyby pedagog był taką osobą, która daje złote rady, ma rozwiązanie na wszystkie problemy i od momentu rozmowy wszystko idzie pięknie. Tak nie jest. Ja czasami tak gorzko się śmieję, że chyba najczęstszym zdaniem, jakie wypowiadam, jest zdanie: nie mam rozwiązania na tą sytuację. Bo rzeczywiście, kiedy przychodzi dziecko, czy młody człowiek, czy rodzic opowiada jakieś trudności, no to w moim poczuciu byłoby kłamstwem powiedzenie, że tak, ja to rozwiążę. Nie, ja nie jestem w stanie i też nie taka moja rola. Towarzyszyć, słuchać, organizować pomoc tam, gdzie ona jest potrzebna, tam, gdzie jest też potrzebna jakaś pomoc specjalistów. Towarzyszyć i to, co często też staram się mówić dzieciakom, akceptować ich. Akceptować z całością tych złożonych przeżyć, emocji, problemów. Jasno też mówiąc im o tym, dając im taką informację zwrotną na temat ich zachowania, wtedy, kiedy jest dobre, kiedy jest złe, bo też taka rola dorosłego, żeby to ocenić, ale przy pełnej akceptacji osoby, człowieka.
Jak rodzic ma rozpoznać problem swojego dziecka? Czy ten problem wymaga już pomocy specjalisty, mam na myśli tutaj lekarza psychiatrę, czy psychologa, czy psychoterapeuty?
Myślę, że taką bezpieczną zasadą, odpowiedzią na to pytanie, to niech będzie to, kiedy to, co widzę w zachowaniu mojego dziecka, niepokoi mnie na tyle, że potrzebuję zapytać kogoś jeszcze, co się dzieje. Kiedy rozmowa z dzieckiem mi nie wystarcza, kiedy rozmowa ze współmałżonkiem mi nie wystarcza, kiedy widzimy, że to, z czym się borykamy, po prostu nas przerasta, że nie możemy sobie tego wytłumaczyć jakimś etapem rozwojowym dziecka, czy nie wiem, buntem młodzieńczym, czy czymś w tym stylu, czy na przykład faktem, że jesteśmy w jakimś tam trudniejszym momencie w naszej rodzinie i po prostu wszyscy na przykład chodzimy poddenerwowani i to nam tłumaczy sytuację. Tylko widzimy coś, co niepokoi nas do tego stopnia, że potrzebujemy zapytać kogoś jeszcze. I myślę, że kiedy pojawia się taka myśl, kiedy pojawia się taki niepokój, lepiej jest zapytać, poradzić się i usłyszeć od specjalisty, że nasze obawy są trochę na wyrost, niż przegapić jakiś moment. Konsultacja ze specjalistą, czy to będzie psycholog, czy to będzie nawet szkolny pedagog, może w takiej pierwszej kolejności, bo też łatwiej dostępny, czy szkolny psycholog, czy to będzie psycholog-terapeuta, czy to będzie lekarz-psychiatra. Rozmowa z taką osobą wcale nie musi oznaczać wchodzenie w jakiś proces terapii. Może być po prostu jednostkową konsultacją, kiedy usłyszymy od tej drugiej osoby, od tej drugiej strony, właśnie od tego specjalisty, czy to, o czym mówimy, czy to, z czym się borykamy, to już jest ten moment, czy my jesteśmy w tym momencie, kiedy potrzebujemy jako rodzina wsparcia ze strony specjalisty, czy też nie. Ja czasami w szkole mówię rodzicom, kiedy pojawia się to pytanie właśnie, czy to już jest ten moment. Czasem stawiam takie pytanie, a czy państwo tego już potrzebujecie? Czy już macie taką potrzebę? Czy widzicie, że to jest wam teraz takie wsparcie potrzebne? Czasem ustalamy, że zaczekamy, że zaobserwujemy, że zobaczymy, co będzie się działo dalej, kiedy podejmiemy pewne działania, na które się umawiamy. Taką wskazówką może być też to, że widzimy problem, podejmujemy jakieś działania, żeby go rozwiązać, czy żeby go zniwelować, i mija określony czas, mija tydzień, dwa, trzy i na przykład ta sytuacja zupełnie nam się nie zmienia, mimo konkretnych działań, które podjęliśmy. To też może być dla nas wskazówką, że dobrze byłoby prosić kogoś jeszcze o wsparcie, nie? Żeby nie zostać samemu z tym. Zwłaszcza, że nasza ocena jako rodziny, czy jako rodzica, jako współmałżonka, ona zawsze będzie, jak ja to mówię, taką oceną od środka. Czasami potrzeba, żeby ktoś, kto jest na zewnątrz naszej rodziny, popatrzył na nas i powiedział, co tak naprawdę się z nami dzieje, jak to wygląda, bo my siedząc w środku czegoś, wielu rzeczy możemy nie zobaczyć, wielu rzeczy mamy prawo nie umieć nazwać albo nie rozumieć. Ktoś, kto stanie z boku i ma szansę nam w tym pomóc i trochę tego światła też dać.
dzieci, mała chłopak. Wszyscy dzieci!
Wiem, że jesteś z natury daleka od dawania wskazówek czy czytania poradników na przykład różnego rodzaju.
Mam pracę magisterską w oparciu o poradniki, więc się naczytałam.
Ale gdybyś mogła nam dać wskazówki jako pedagog szkolny, jak w prosty sposób rodzic może zadbać o te, nazwijmy to, właściwe relacje ze swoim dzieckiem, tak żeby no, starać się może zapobiec tym większym trudnościom. A przede wszystkim, żeby budować relacje, żeby kochać.
Sama rad nie daję, ale bardzo lubię ich słuchać. Też to, co powiem, to tak naprawdę jest też czerpanie z dorobku doświadczeń innych osób, z którymi współpracuję, czy których prace czy wypowiedzi słucham czy czytam. Nie będzie to nic, co bym mogła sama wymyślać, bo chyba też nie o to chodzi. To trochę tak jak w byciu pedagogiem. Ważne jest to, żeby być, słuchać i towarzyszyć. To jestem przekonana, że w każdej relacji, zwłaszcza w tej relacji rodzic-dziecko, taka uważność i obecność jest czymś bardzo ważnym. To, że bardzo jasno daje dziecku komunikat, że jestem przy tobie, że to, co do mnie mówisz, to ja to słyszę, ja ciebie widzę, że jesteś dla mnie ważny, że ja cię akceptuję jako ciebie, jako osobę, z twoimi wszystkimi emocjami, które są, nawet jeśli nie aprobuję czy nie akceptuję twoich zachowań. I że jestem w tej relacji jako rodzic tą dorosłą osobą, która chce się o ciebie troszczyć, która chce ci pomóc. Jak to przełożyć teraz na konkrety? Ta dostępność, ta uważność to konkretny czas kontaktu z dzieckiem, kiedy nie rozpraszają nas inne rzeczy, kiedy nie ma zerkania w laptop, w telefon, rozmowy z kimś jeszcze przy okazji, czy dopytywania o to, co będzie na obiad, tylko jest ten czas, kiedy to, co moje dziecko chce mi powiedzieć, czy ono ma 3 lata, czy ono ma 10 lat, czy 15 i nadal chce, może rzadziej, ale jednak też ciągle chcę powiedzieć, to ja jestem na tym skupiony, jestem na tym skupiona. Tego czasu nie musi być, nie wiadomo jak dużo, ale on jest taki zarezerwowany. Czasami słucham, jak dzielą się rodzice z doświadczeniem licznej rodziny, wielodzietnej rodziny, kiedy mówią o tym, jak ważne dla nich jest to, żeby z każdym z dzieci mieć taki czas też indywidualny, że mają czas, kiedy spędzają wszyscy razem, ale żeby mieć taki czas z tym jednym dzieckiem, nawet jeśli to jest jakieś 5 czy 15 minut gdzieś w ciągu tam całego tygodnia czy jakiegoś czasu, ale taki czas jest, taki czas ekstra, indywidualny. I myślę, że też potrzebujemy jako dorośli takiej mądrej pokory w kontakcie z dzieckiem, nie uległości, nie stawiania siebie jako kogoś, kto miałby, nie wiem, być takim, jak to niektórzy mówią, narzędziem do obsługi emocji dziecka, czyli co dziecko czuje, to jemu to zapewnię, te potrzeby i tak dalej, nie. Ale o co mi chodzi z taką mądrą pokorą, żeby na przykład nie zakładam, że ja wiem, co mi dziecko powie, że ja nie zakładam, że wiem, co ono czuje, że no właśnie, nie muszę dawać mu tych rad, nie muszę być takim ratownikiem, wymyślać mu rozwiązań na to, bo przyjdzie i powie, że się tam z Krysią pokłóciła i w ogóle straszne, już mnie w klasie nikt nie lubi, jestem w pierwszej klasie i to jest dramat wtedy. Bardzo wielki, a ja od razu powiem, wiesz co, to zrób tak, to zrób tak, to zrób tak. Zazwyczaj dziecko przychodzi i mówi o tym, bo to jest jego sposób na to, żeby wyrzucić z siebie emocje, tak? Lepiej, tak ja myślę, powiedzieć, że widzę, że jest ci przykro, chyba się tym martwisz, czuję, że to czy tamto i pokazać temu dziecku, że mamy w tym momencie czas i przestrzeń na to, żeby o tym małym, wielkim problemie porozmawiać, żeby o tym pobyć. Mówiłam już o tej akceptacji emocji, co nie zawsze i nie powinno iść zawsze w parze z akceptacją tego, jak dziecko emocje wyraża. Bo jeśli ono w złości czy w żalu kogoś, nie wiem, uderzy, kopnie, głupio nazwie, czy zrobi to wobec rodzica, musi dostać jasny komunikat ode mnie jako rodzica, że tak nie robimy. Jeśli tak nie robimy, to jak możemy zrobić? Co możemy zrobić z tą złością? Proste komunikaty wobec dziecka, krótkie komunikaty, przejrzyste, które też pokazują, że świat, w którym żyjemy, jakkolwiek go dzisiaj może postrzegamy jako dorośli, jako świat trudny i zwariowany, jest jak boisko do gry w piłkę, ma swoje zasady, rządzi się jakimiś prawami i my się tych zasad uczymy. Nie jest tak, że mogę zrobić wszystko, co chcę, bo mam na to ochotę. Tylko uczę się, jak funkcjonować, jak działać. I właściwie to tutaj mogłabym się tak dalej mądrować na temat tego, jak z tym dzieckiem tą relację budować, ale myślę sobie, że w tym wszystkim chodzi o to, żeby po prostu samemu być takim dorosłym, być kimś, kto słucha, być kimś, kto przeżywa swoje emocje, kto może nie zawsze potrafi, ale uczy się i chce wyrażać je w sposób konstruktywny, kto rozpoznaje swoje potrzeby, sam o nie dba, a nie oczekuje tego, że drugi człowiek je zaspokoi, kto potrafi zadbać o taką pewną uważność, kto potrafi odpoczywać, zatrzymać się, kto ma swoje życie wewnętrzne, duchowe. Bo my wtedy dla tego dziecka jesteśmy wzorem. To, co dziecku powiemy, to jest chyba tylko kropla z tego, co ono przejmie od nas, przebywając z nami i patrząc na nas. Myślę, że czasami zbyt długie mówienie do dziecka przyniesie zupełnie odwrotny skutek, niż właśnie wtedy, kiedy powiemy coś krótko, ale swoją postawą czy byciem z nim damy mu bardzo dużo, damy mu wsparcie, damy mu ten czas, w którym się buduje relacja. I myślę też, że bardzo ważne są takie rzeczy prozaiczne, typu wspólne posiłki, wspólne jakieś aktywności, gry, zabawy, przebywanie na świeżym powietrzu, bo my tutaj nawet w czasie tego spotkania bardzo dużo mówimy o emocjach, o relacjach, a dobrze jest pamiętać, że człowiek to jest całość, ciało też, że człowiek, który się nie naje albo zje, nie wiem, same żelki i chipsy, jak to mówią niektórzy moi uczniowie, bo to przecież najfajniejsze, który zupełnie nie przebywa na świeżym powietrzu, to jest człowiek, który traci swoje wewnętrzne zasoby, któremu siły się kończą. Także te siły na przebywanie ze swoimi emocjami, na przeżywanie swoich emocji i siły na budowanie relacji. Także z jednej strony te może górnolotnie brzmiące słowa i zachęty do tego, żeby z dzieckiem być, żeby być uważnym, dostępnym, a z drugiej strony bardzo proste rzeczy przebywania razem, robienia wspólnie, prostych, dobrych rzeczy, które nie tylko nam wzmacniają relacje, ale w ogóle wzmacniają nas jako człowieka, jako organizm.
Dbajmy o siebie.
Dokładnie.
Pozwólmy innym też zadbać o nas i będziemy mieć pewnie wtedy więcej tych zasobów, żeby zadbać o nasze dzieci, o nasze rodziny. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło.
Katarzyna Szweda. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Cześć kochani.